rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, 4 lutego w środę o 21.06. Przy mikrofonie Rafał Regulski, a program audycję realizuje Łukasz Kurzawski. Dzisiaj będziemy egzotycznie rozmawiać o działaniach, okazuje się, że nie tylko lekarzy, choć myślałem, że to misja typowo medyczna, na dachu świata. Moim gościem jest lekarka Natalia Feldberg-Ulanowska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Proszę państwa, nasz gość jest lekarzem, lekarzem rodzinnym, ale jeszcze, nie wiem czy dobrze powiem, godzinę temu...
Tak.
Piekła pani chleb.
Nie dalej jak godzinę byłam prawie piekarzem, piekarką.
Zdjęcia już są w internecie, na Facebooku. Ale jakiś to chleb tak ważny, że o tej porze robiony wieczorową porą, tuż przed audycją, no bo wiedziała pani, że do nas dotrze też.
Jak najbardziej. No chleb jest wyjątkowy i wymagał wyjątkowego, nie powiem, że poświęcenia, ale wyjątkowych tutaj nakładów czasu i energii. Jest to chleb nepalski, który, tak jak pan redaktor wspomniał, w nawiązaniu do dachu świata, czyli do Nepalu, pieczemy już drugi rok z rzędu razem z Jackiem Polewskim i jego piekarnią Czarny Chleb. Każdy bochenek, który dzisiaj bohatersko, ale z uśmiechem i z ogromną przyjemnością przygotowaliśmy, jutro będzie do kupienia jako cegiełka wsparcia dla naszej misji Katmandu Therapy Camp, wokół której dzisiaj się spotykamy.
Tak, o tym będziemy rozmawiać, ale jeszcze o tym chlebie słówko powiedzmy. Nepalski chleb, czyli jaki?
Nepalski, czyli przede wszystkim z wyrazistym smakiem, z wyrazistym kolorem, z wyrazistym... zapachem, ponieważ dodaliśmy do niego kurkumę, która w naszym kręgu kulturowym też oczywiście jest już znana, jest cenioną przyprawą. Tam jest jedną z podstawowych przypraw, bardzo zdrową zresztą, bo pełną antyoksydantów, działającą przeciwzapalnie, a posypaliśmy odrobiną soli i przede wszystkim czarnym sezamem, który też jest niesamowitym źródłem mikro, makro elementów i świetnie przyswajalnego wapnia.
A czy to jest chleb taki, jakim na co dzień karmią się Nepalczycy?
Nie do końca. Oni nie do końca ten chleb aż tak bardzo umiłowali sobie jak my Słowianie. Natomiast trochę tego chleba u nich również jest. Mniej niż w Polsce, ale zdarza się, tak.
I jeszcze zapytam o wielkość bochenka takiego chleba. Duży to chleb?
Może nie taki standardowy, typowy nasz, ale takie uczciwe 350 gramów.
Czyli jednak większy od typowego bochenka takiego naszego.
Taki w sam raz.
Mhm. Padło już tutaj hasło Katmandu Therapy Camp, czyli to ten projekt międzynarodowy, współtworzony przez lekarzy, ale nie tylko, właśnie w Nepalu. Nasz gość, nasza gościni była już tam kilka razy w ramach tej misji i o tym porozmawiamy, ale jako, że jest pani również lekarzem rodzinnym tutaj pracującym, to zapytam, takie wprowadzenie zrobię. Ludzie lubią uciekać od nudy, od rutyny, od codzienności. No i fajne są takie ucieczki właśnie w egzotykę, w inność, w przygodę. I co pani woli? Codzienną pracę lekarza rodzinnego w przychodni lekarza rodzinnego, czy niecodzienną pracę na medycznej międzynarodowej misji charytatywnej w Nepalu?
Są to zupełnie inne jakości. Obie kuszące i obie ani trochę nie nudne, ponieważ praca lekarza rodzinnego tutaj w Polsce, ja akurat jestem zawodowo związana troszkę z Poznaniem, ale przede wszystkim ze Swarzędzem, nie jest ani trochę nudna. To jest przygoda i wyzwanie codzienne, które nie pozwala się nudzić, nie pozwala się rozleniwić ani na chwilę, dlatego że może niektórym się wydaje, że praca w poradni lekarza rodzinnego to są katarki i bóle brzucha. Nie, naprawdę ta rozpiętość, różnorodność pacjentów, objawów, historii też, bo lekarz rodzinny troszeczkę musi wejść w tą codzienność swoich pacjentów. Nie z butami, z takim dużym poszanowaniem oczywiście, ale ta codzienność, jej zrozumienie pozwala lepiej prowadzić pacjenta i pomaga lepiej się nim opiekować. Także nie jest to nudne ani trochę. Z kolei egzotyka i praca na misji międzynarodowej, daleko, daleko stąd, jest zupełnie inną pracą i też jako lekarz musiałam się tego bardzo nauczyć, że nie jestem już tutaj głównodowodzącą, że te moje obowiązki nie są do końca takie jak tutaj. Nie przejmuję sterów, tylko czasami jestem jednym z trybików machiny działającej i to wcale nie tym głównym. I jedno i drugie jest przepiękne i nieporównywalne.
Pani doktor, kolejny lot z misją już niedługo, bo za
dwa tygodnie.
Za dwa tygodnie.
Tak.
Jak pani to traktuje, jako coś w rodzaju wakacji, czy jednak nie?
No nie są to wakacje. Nie są to wakacje, aczkolwiek czas na odpoczynek, czas na poznawanie kultury, czas na mały trekking, wyprawę poza Dolinę Katmandu, gdzie przede wszystkim skupiają się nasze działania. Też jest, także można to pięknie połączyć. Pracujemy, staramy się pracować przynajmniej w godzinach bardzo takich fizjologicznych, żeby nie wypalić się za szybko ani fizycznie, ani emocjonalnie, ponieważ, no tak jak wspomniałam, praca tam jest zupełnie innej jakości. Pacjenci są zupełnie inni, mają inne potrzeby. Nie zawsze jesteśmy w stanie 100% tych potrzeb zabezpieczyć. A nawet bym powiedziała, że rzadko kiedy. Także tutaj można to zbalansować i staramy się to robić.
Mhm. Czyli trochę wakacje jednak to są.
Odrobinkę tak.
Odrobinkę tak. Bywa niespokojnie w Nepalu. Pani była tam bodaj 4 czy 5 razy już?
To będzie mój 5 wylot.
5. I co, bywało niebezpiecznie?
Do tej pory wszystkie moje wizyty przebiegały dość spokojnie. No to, co się zaczęło dziać od jesieni ubiegłego roku, kiedy rzeczywiście społeczeństwo Nepalu w końcu na głos wypowiedziało swój sprzeciw wobec korupcji, wobec rządów, które nie działały na korzyść społeczeństwa, na korzyść państwa, tylko na korzyść konkretnych jednostek. No troszeczkę zatrzęsły całym regionem i też wiele przyjaciół, których, bo jednak przez tyle lat trochę tych przyjaźni udało się nawiązać, wiele przyjaciół wyszło na ulicę, żeby zamanifestować swoją niezgodę. Czy akurat taka forma protestów, to myślę, że nie na oceniać, bo my nie mamy tego na co dzień. Żyjemy w innej rzeczywistości, mamy jednak mimo wszystko trochę inną mentalność, ale na razie jest tam spokojnie, za chwilę szykują się wybory, z którymi społeczeństwo naprawdę wiąże duże nadzieje i chcą tej zmiany, chcą realnej zmiany. Oby im się to udało.
Mhm. Czyli jedzie pani teraz raczej spokojna?
Tak, raczej tak.
To, co zostanie.
Zawsze jadę spokojna. No wiadomo, jakiś tam tak zwany rise of fiber przed samą podróżą jest, natomiast trochę wraca się tam jak do domu. Wraca się do ludzi, do zapachów, do sytuacji.
Zanim opiszemy dokładnie, na czym polegają działania w ramach tejże misji, to ogólnie zapytam, czy na was tam czekają? Czy spotykacie właśnie taką radość, że oto znowu przyjechali? Czy jednak są jakieś, mówimy trochę o tej złożonej sytuacji, czy są jakieś grupy, którym to się nie podoba?
Na szczęście nie doświadczyliśmy chyba jeszcze nigdy niechęci. No tak jak mówię, to jest mój dopiero piąty wylot, piąty udział. Natomiast cała misja zaczęła się w 2011 roku, kiedy tutaj główny sprawca tego zamieszania, dr Marian Majchrzycki, osteopata z Poznania, zaczął zbierać grupę studentów fizjoterapii i z nimi latać tam i usprawniać tych pacjentów. Z tego, co wiem, chyba nigdy nie napotkali oporu. Ja fizycznie też nigdy ani z niechęcią, ani z oporem się nie spotkałam. czekają tam na nas. Czekają tam na nas ludzie, z którymi się zaprzyjaźniliśmy, z którymi lubimy spędzać czas, którzy dzielą z nami też pasję do pomagania, którzy widzą, że nasze działania przynoszą realne efekty. I też tacy, którzy będąc tam na miejscu inspirują się naszymi działaniami, żeby nie tylko przez 3 tygodnie w roku było w Nepalu odrobinkę lepiej, ale żeby przez całą resztę roku też działo się dobrze.
Za chwilę opiszemy, kto tam dokładnie leci, z jaką misją, a sięgamy po pierwszą z piosenek przygotowanych i zaproponowanych przez naszego gościa. Pani doktor, no pierwsza na pani liście była, i tak to potraktowaliśmy, Kate Bush i Babuszka. Dlaczego?
No to jest przewspaniała artystka, absolutnie no, nieporównywalna. Nie ma żadnej następczyni Kate Bush i myślę, że jeszcze długo nie będzie, jakoś sama w sobie. A Babuszka jest najulubieńszą piosenką tej wokalistki mojej córki, która od wczesnych lat, mając parę lat, absolutnie zakochała się w tej piosence i nadal wzbudza w niej dużo takiej ciepłych uczuć.
A więc dla państwa piosenka od naszego gościa Natalii Felberg-Ulanowskiej.
Zachodzie.
Naszym gościem jest lekarka Natalia Felberg-Ulanowska, która za 2 tygodnie leci po raz 5 do Nepalu z misją medyczną, ale nie tylko przez medyków świadczoną, nie tylko przez lekarzy. Nazywa się to ten projekt Kathmandu Therapy Camp i jest już od kilkunastu lat realizowanym projektem. Pani doktor poleci tam po raz piąty. No i właśnie w takich informacjach dostępnych w internecie najczęściej pada sformułowanie, że w tej międzynarodowej misji biorą udział lekarze z Polski, Hiszpanii, Czech i Niemiec.
Zgadza się, tak jest, ale faktycznie towarzystwo lekarskie jest w mniejszości w tej grupie.
To kto stanowi większość?
No właśnie, nie jest to złośliwość systemowa absolutnie, ale wynika z potrzeb, których tak naprawdę które zgłaszają nam te pacjenci tam na miejscu i które my też rozeznajemy jako najistotniejsze, a mianowicie trzonem zdecydowanym i większością naszej grupy są fizjoterapeuci, osteopaci, terapeuci manualni, także masażyści. I dlaczego tak? Dlatego, że tych form usprawniania tej pracy właśnie takiej manualnej, poprawy w codziennych dolegliwościach, pacjenci, którymi się zajmujemy tam na miejscu, potrzebują najbardziej. Nie naszych leków, nie naszego sposobu myślenia, ponieważ my kształceni na Zachodzie, lekarze szczególnie, mamy bardzo określony sposób myślenia. Tak jesteśmy nauczeni i tak też sytuacja, w której żyjemy na co dzień, na nas troszkę wymusza. W momencie, kiedy trafiamy do kraju, gdzie te możliwości są nieporównywalnie mniejsze niż to, co mamy na co dzień, gdzie cała opieka zdrowotna jest prywatna, a Nepal jest bodajże w piątce najbiedniejszych krajów na świecie. Mhm. Niewiele osób stać na leczenie. Niewiele osób stać na rehabilitację. O zaopatrzeniu takim protetycznym, co jest jednym z naszych głównych działań, nie wspomnę nawet, bo to jest po prostu poza dostępnością jakąkolwiek tam. Dlatego lekarze z takim typowym podejściem zachodnim, tak powiem wprost, nie mają za dużo co tam robić. Jeździ z nami też kolega ortopeda, który na przykład operuje tam razem z ortopedami lokalnymi pacjentów, ponieważ jedna z ponieważ jedna z fundacji, z którymi współpracujemy, też zajmuje się opieką i gromadzeniem funduszy, zapewnianiem właśnie takiego leczenia typowo zachodniego, czyli operatywy, czyli rehabilitacji, czyli zaopatrzenia w leki, takie typowe farmaceutyki. I tam akurat kolega ortopeda ma co robić. Koleżanka dermatolożka, która pomaga nam z opieką nad pacjentami z ranami przewlekłymi. Na szczęście niewiele mamy takich pacjentów, co też jest swoistym cudem, ponieważ pacjentów po uszkodzeniach rdzenia kręgowego jeżdżących na wózkach czy leżących też mamy tam sporo. Natomiast te rany jakoś udaje się profilaktykę taką trochę naszą zachodnią, a trochę taką lokalną zastosować i uniknąć tych ran. Ja jako lekarz rodzinny tak naprawdę bardziej opiekuję się naszą grupą i bardziej działam w jakichś sytuacjach takich powiedzmy ostrych, nagłych. Natomiast też potrafię postawić bańki, też potrafię zrobić prosty masaż, więc takie rzeczy, które na co dzień no nie są moim udziałem. Ale właśnie fizjoterapeuci, osteopaci, terapeuci manualni, oni mają tam najwięcej pracy, najwięcej zadań w usprawnianiu, w poprawie komfortu życia. Pacjent, który całe swoje życie, a przynajmniej ostatnich parę lat, siedzi na wózku inwalidzkim. Niesamowicie musi pracować górną połową ciała. I te napięcia mięśniowe, one na co dzień się kumulują. Jedna z fundacji, w której też działamy, czyli BIA, Bodhisattvas in Action, ma swoją drużynę koszykarską. I te chłopaki, i dziewczyny również, jeszcze dodatkowo, oprócz tego, że na co dzień pracują na swoje utrzymanie, też grają, jeżdżą na zawody, więc te napięcia, te przeciążenia się niestety kumulują. No i my przez tych parę tygodni w roku staramy się im pomóc. Kolejnym miejscem i tam chyba najbardziej takie spektakularne efekty tej naszej pracy widać jest sierociniec. sierociniec New Life Nepal, gdzie są pod opieką dzieciaki z różnymi niepełnosprawnościami fizycznymi i psychicznymi również, umysłowymi. Nie jest łatwo pracować w takim miejscu i te dzieci naprawdę mają niesamowite potrzeby, które codzienna praca, prosty masaż, proste usprawnianie, proste ćwiczenia jamy ustnej naprawdę robią niesamowitą i komfort im podnoszą, ale robią różnicę taką, że dzieci zaczynają chodzić, że dzieci zaczynają samodzielnie jeść. To jest zmiana jakościowa i to powoduje, że te dzieciaki, będzie im odrobinkę łatwiej w przyszłości.
Odebrałem telefon, ale zanim oddam głos słuchaczowi, to zapytam jeszcze panią, bo tak jasno tego nie powiedzieliśmy. Czy głównym powodem, dla którego lekarze, między innymi z Polski, ale też terapeuci, lecą do Nepalu, to są właśnie ci pacjenci bez kończyn albo z uszkodzeniami kręgosłupa?
W zasadzie tak. Chociaż nie tylko. No, tutaj trudno jednoznacznie stawiać granice.
Oddaję głos słuchaczowi bądź słuchaczce. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Jacek z Poznania.
Dzień dobry, panie Jacku.
Ja przeczytałem taką książkę pani Anny Kołodziejskiej, lekarki z Czerwonoka, chirurżki, która była na wolontariacie w Nepalu właśnie i opisywała warunki, w jakich tam się pracuje. To są straszne. W średniowieczu u nas chyba były lepsze warunki niż obecnie tam panują. Nie ma środków opatrunkowych, bandaży na przykład pierze się. No, trudno o sterylne stroje dla chirurgów do operacji, kiepsko oświetlenie sal operacyjnych, a oprócz tego ona zwracała uwagę na bardzo dużą ilość oparzeń, właśnie przede wszystkim małych dzieci.
Dziękujemy panu. To
właśnie książka taka przemawiająca do wyobraźni.
Dziękuję panu, to pan właściwie...
Jedno pytanie do pani, tak? Doktor. Czy pani doktor Kołodziejska też uczestniczy w tych akcjach?
Nie, aktualnie nie, niestety.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękujemy za ten telefon. To ja zapytam, czy faktycznie w tak trudnych warunkach pracujecie?
No nie pracujemy w warunkach luksusowych, aczkolwiek myślę, że troszkę się zmieniło od czasów opisywanych przez panią doktor w książce. Co do warunków operatywy i tutaj działań chirurgicznych, tak jak wspomniałam, szpitale nie są państwowe, szpitale są prywatne. W związku z czym to finansowanie też jest z zupełnie innej strony i prawdę mówiąc, jeżeli ktoś ma pieniądze, jest w stanie być leczony w szpitalu, a na pewno właśnie w stolicy, w Katmandu, absolutnie na europejskim czy zachodnim tak zwanym poziomie, jest wszystko. Zasady sterylności, septyka, antyseptyka, wyposażenie, to wszystko jest. No tylko kwestia właśnie dostępności. Kwestia, którą jeszcze pan tutaj poruszył, oparzeń. No tak, zdecydowanie. Może w samej stolicy nie jest to aż tak powszechne, dlatego że tam jest prąd jednak, chociaż oparzenia takie elektryczne też się wcale nierzadko zdarzają. Też w zeszłym roku, pamiętam, wieźliśmy protezę kończyny górnej właśnie dla chłopca, dla takiego nastolatka, który stracił część kończyny górnej, właśnie dotykając przewód niezabezpieczony. I po prostu doszło do masywnego oparzenia martwicy. Nie było tam co ratować. Także warunki nie są luksusowe, ale nie są aż takie dramatyczne. Po prostu pewne rzeczy są mniej dostępne, ale też taka jest właśnie nasza misja i takie jest nasze zadanie. Wieziemy tam sporo opatrunków, cewniki właśnie dla pacjentów po uszkodzeniach rdzenia kręgowego, którzy muszą się cewnikować codziennie. Wieziemy maści przeciwodleżynowe, czasami też takie rzeczy do odkażania, preparaty. Także to też jest znacząca część naszych aktywności, żeby troszkę to poprawiać i te fundacje, z którymi współpracujemy na co dzień, staramy się, żeby były wyposażone jak najlepiej i nie musiały prać bandażu. Ja nie doświadczyłam na szczęście tego.
Pani doktor, a skoro za ten dobroczynny cel obraliście tam sobie pacjentów po amputacjach kończyn albo właśnie z urazami czy po urazach kręgosłupa, czy pod tym względem Nepal jest jakimś wyjątkowym miejscem na ziemi? Innymi słowy, dlaczego Nepal?
Odpowiem przewrotnie i przekornie. A dlaczego nie? Prawda jest taka, że Nepal pod względem tego, co pan redaktor pyta, czyli właśnie ilości pacjentów z amputacjami czy pacjentów z uszkodzonym rdzeniem kręgowym, jest wyjątkowy dlatego, że tam najtańszą metodą leczenia wielu sytuacji, na przykład złamań otwartych, jest amputacja kończyny. U nas przewrócimy się na lodzie, złamiemy sobie nogę, nawet na otwarto, co zawsze budzi dużo emocji i w samym poszkodowanym, i w całym otoczeniu. Przyjeżdża karetka, wiezie nas do szpitala, no tam się troszkę pośmieją albo się nie pośmieją, ale na pewno pomogą. Zoperują, naprawią. Mamy prawo do rehabilitacji, mamy prawo do opatrunków, jesteśmy zaopiekowani. Tam w momencie, kiedy nawet w prostych okolicznościach przyrody dojdzie do wypadku, mamy złamanie otwarte, no jest proste pytanie wtedy. Za $100 obcinamy nogę, za 1000 ratujemy. Piąty najbiedniejszy kraj na świecie, no tu nie ma jak decydować, tak? Wybór jest pozorny, niestety. W związku z czym tych pacjentów po amputacjach jest bardzo dużo. A w związku z tym, że tamtejszy rząd nie zabezpiecza tych pacjentów w żaden sposób w produkty protetyczne, w protezy kończyn, no to tutaj jest nasza taka nisza, którą rozeznaliśmy i którą wykorzystujemy dość mocno, a mianowicie opieramy się na pacjentach, którzy tutaj na miejscu też są z amputacjami, którzy są zabezpieczeni i zaopatrzeni właśnie w protezy. Te protezy co pewien czas można wymieniać. Też właśnie ze wsparciem naszych tutaj struktur ministerialnych i odgórnych. Potem te protezy, które nadal nadają się do użytku, my skupujemy, dostajemy, zbieramy, bo bardzo często są to odruchy serca. Po prostu, ja mam nową, ta już nie jest mi do niczego potrzebna. Nie ma żadnego systemu utylizacji też tych protez, co też jest super ciekawe i myślę, że to jest taki temat niedopieszczony, niedoopiekowany do końca. No ale tu wchodzimy my, zbieramy, zawozimy, mamy lokalnego protetyka, który dopasowuje te protezy, które tutaj już nie są pierwszej młodości, ale nadal są znakomite i nadal działają. To jest bardzo ważne. Dopasowuje do konkretnych pacjentów, których znajduje jeden z szefów fundacji, z którą współpracujemy, Medical Rehabilitation Organization. I sam Rad, bo tak mu na imię, znajduje tych pacjentów, zwozi do Katmandu, bo to nie są pacjenci lokalni, to często są gdzieś tam mieszkańcy terenów już górskich, podgórskich. Dopasowujemy tę protezę, no i troszkę wracamy ich do społeczeństwa, ponieważ osoba bez kończyny, czy jednej, czy dwóch, bo takich też pacjentów mieliśmy, troszeczkę nie ma co robić, powiem w ten sposób. Nie ma zadań.
Tam.
Tak, tam na miejscu.
Znalazłem, zacytuję z posta Katmandu Therapy Camp. Życie bez nogi po amputacji jest trudne. W Nepalu to wyjątkowo trudne doświadczenie.
Wyjątkowo trudne, ponieważ to, co dla nas jest codziennością, czyli podjazdy, czyli niskie chodniki, czyli windy, jakieś takie wysięgniki ułatwiające dostanie się na wyższe kondygnacje, w Nepalu nie istnieją, po prostu nie istnieją. I nawet zdrowy, w pełni sprawny człowiek idąc ulicą, no musi mieć oczy dookoła głowy i patrzeć przed siebie, do góry na zwisające kable, nierzadko, patrzeć pod nogi, żeby się nie potknąć, żeby nie spaść z ultra wysokiego krawężnika. Są naprawdę półmetrowe krawężniki. Jest to wyzwanie dla osoby zdrowej, sprawnej. A dla osoby o kulach, czy bez kończyn, czy na wózku inwalidzkim, nie sposób jest wyjść często po prostu poza dom.
Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy o misji w Nepalu, misji medycznej, ale nie tylko. Tak mi się to jawi, też misja, taką misją medyczno-terapeutyczno-społeczną wręcz. Ale sięgamy po drugą piosenkę, See You Again. Pani doktor, dlaczego ten spokojny utwór?
Ten spokojny utwór jest wyjątkowo i wybitnie związany właśnie z Katmandu Therapy Camp. Jest to piosenka, która mi osobiście towarzyszy za każdym razem, jak wracam do Polski już po skończonej misji. I z takim rozrzewnieniem sobie myślę, dobrze, to teraz rok, to jeszcze paręnaście miesięcy, poopowiadamy sobie, co tam w naszych życiach znowu.
Wiz Khalifa i Charlie Puth, nie wiem, czy dobrze to wymawiam.
Perfekcyjnie.
See you again.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
I see you again.
We've come a long way,
yeah, we came a long way
from where we began.
You know we started.
Oh, I'll tell you.
Tell you.
When I see you again,
oh. First you both go out your way and the vibe is feeling strong and we're small. Turn to a friendship, a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
Let the light guide your way. Yeah. Every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Rozmowy po zachodzie.
Wracamy do naszej rozmowy z lekarką rodzinną z Wielkopolski, ze Stwarzędza, Natalią Feldberg-Ulanowską, która już piąty raz za 2 tygodnie, na 3 tygodnie poleci do Nepalu po raz kolejny ze swoją misją. Misją, która nie tylko pomaga osobom bez kończyn czy osobom na wózkach tak czysto medycznie, ale też, jak państwo słyszeli, bohaterowie tej misji poddają podopiecznych pacjentów terapii, ale też, jak czytam, państwo również edukują, też uczą tej rehabilitacji. Na czym to polega i o co tutaj chodzi?
Zgadza się, bo nie jest sztuką pojechać na chwilę, zrobić zamieszanie i wrócić z poczuciem, że wow, jesteśmy świetni, robimy dobro. Nie, to zupełnie nie o to chodzi. To jest oczywiście też ważne, natomiast chodzi o to, żeby cała reszta roku też była zaopiekowana i żeby ci pacjenci nie czekali przez kolejny prawie rok na nasz przyjazd, tylko żeby byli zaopiekowani i działo się w ich życiu dobro, takie właśnie terapeutyczne, na bieżąco. I tutaj bardzo nam zależało na kilku takich aspektach. Po pierwsze, żeby wyposażyć osoby, które chcą uczyć innych, na przykład pierwszej pomocy, czy na przykład takich działań na wypadek katastrof, no szczególnie katastrof naturalnych, dlatego że Nepal jest w wyjątkowym takim miejscu, gdzie trzęsienia ziemi zdarzają się nierzadko. Na szczęście ostatnie takie potężne już dobrych 10 ponad lat za nami i niech się nie powtórzy. Powodzie też się zdarzają dość często. Także na wypadek tych katastrof naturalnych lokalna ludność też musi być przygotowana. I właśnie wspomniany przeze mnie Samrat Singh Basnet, czyli szef Fundacji Medical Rehabilitation Organization, z którą współpracujemy już wiele lat, wyszedł z taką inicjatywą: nauczmy ludzi radzić sobie w takich ekstremalnych sytuacjach. I to działa, i te szkolenia odbywają się cyklicznie dla ludności takiej zwykłej, niemedycznej, nieprzeszkolonej. Także jest to połączone z szkoleniem z pierwszej pomocy. Takiej, żeby każdy, absolutnie nie tylko zdrowy w pełni sił, ale także taka osoba na wózku inwalidzkim, czy poruszająca się na co dzień o kulach, żeby też potrafiła zareagować i pomóc. Po prostu nieść tą pomoc. To też jest takie nasze zadanie na ten rok, na ten wyjazd. Dostarczamy tam fantomy do nauki pierwszej pomocy, do nauki tracheotomii też, ponieważ apetyty rosną w miarę jedzenia, w trakcie jedzenia. Więc chcemy więcej i więcej. Dodatkowo bardzo nam zależy na tym, żeby fizjoterapeuci, którzy tam zostają, byli dobrze przeszkoleni i wiedzieli, co robić z tymi pacjentami, co w danej sytuacji najsensowniej jest zrobić. Także jedna fizjoterapeutka właśnie w Medical Rehabilitation Organization zawsze jest tutaj doszkalana i uaktualniana jest ta jej wiedza. Natomiast fizjoterapeutka Kamala, która pracuje z dziećmi na co dzień i opiekuje się podopiecznymi tego sierocińca, o której wspomniałam wcześniej. Raz, że znaleźliśmy sponsora, który wypłaca jej pensję po prostu, taką regularną, żeby ona mogła pracować z tymi dziećmi, żeby mogła je usprawniać. A dwa, też nasze terapeutki, nasi terapeuci, bo to nie tylko dziewczyny, ale też mężczyźni pomagający w trakcie naszego pobytu tam w New Life Nepal, w tym sierocińcu, też jakby aktualizują jej wiedzę, wymieniają się doświadczeniami. Także jest to bardzo karmiące, myślę, że dla obu stron.
A pani doktor, gdybyście by tego ich nie uczyli, tych terapeutów, to nie miałby tego kto ich tam nauczyć? System edukacyjny Nepalu nie ma takiego punktu jak nauka rehabilitacji, nauka?
Ma, ta fizjoterapia wygląda troszeczkę inaczej i to podejście w ogóle do fizjoterapii, do usprawniania pacjentów, tak mentalnie jest troszkę inne niż u nas na Zachodzie, czy u nas w Europie generalnie. Kładzie się punkty nacisku u nas na zupełnie coś innego i też intensywność tych działań rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych jest zupełnie inna w Nepalu.
Skuteczniejsza jest ta nasza wiedza?
Pełniejsza i taka bardziej opiekująca całego człowieka, tak.
Mhm. Oni to doceniają i widzą?
Widzą, bardzo chętnie się uczą. To też nigdy nie jest tak, że my z pozycji siły, z pozycji mądrzejszego, z pozycji lepszego przyjeżdżamy i uczymy. Bardziej na zasadzie wymiany doświadczeń i takiego wzajemnego zaczerpnięcia doświadczenia i wiedzy. System doszkalania i takiego bieżącej edukacji fizjoterapeutów, zresztą nie tylko, bo wszystkich zawodów medycznych w naszym kraju, jest zupełnie inne niż tam, tak? My tutaj mamy dużo możliwości uczestniczenia w kursach, podnoszenia swoich kwalifikacji. Tam nie do końca jest to tak dostępne.
Mhm. A pani doktor, z jakimi pacjentami pani ma tam do czynienia? Pytam też o to, z ofiarami czego pani ma do czynienia? Mhm. Czy tych właśnie kataklizmów, czy wypadków?
Z ofiarami kataklizmów na szczęście nie miałam do czynienia i życzę sobie i wszystkim, żeby tak zostało, bo to są sytuacje wtedy już rzeczywiście ekstremalne. Natomiast moja rola taka typowo medyczna, taka typowo lekarska, ogranicza się do opieki nad pacjentami właśnie, którzy mają rany przewlekłe, tudzież którzy mają gdzieś tam rany takie bieżące. Troszeczkę konsultuję takim zachodnim okiem leki, które mają zlecone, ewentualnie modyfikuję, jeżeli danego pacjenta najzwyczajniej w świecie nie stać na dane leczenie, ponieważ tak jak wspomniałam, leki tam są. Strategie medyczne są, tylko nie są dostępne. Więc jeżeli można troszeczkę, może mniej doskonale, ale nadal dobrze zaopatrzyć pacjenta i w leki, i w terapię, no to taka jest właśnie moja rola.
Mhm. A z czego wynika ta konstrukcja międzynarodowa tej misji, czyli dlaczego właśnie Hiszpania, Czesi, Niemcy, no i Polacy?
Wynika to z tego, że wspomniany wcześniej przeze mnie dr Marian Majchrzycki, czyli Spiritus Movens i pomysłodawca całej akcji, całego zamieszania, na początku włączył w to swoich znajomych z różnych kręgów kulturowych. Głównie były to osoby, które były skupione wokół tradycyjnej medycyny tybetańskiej, której terapeutą też właśnie dr Marian jest. I stąd to towarzystwo takie właśnie międzynarodowe się pojawiło. Aktualnie większość z nas to jednak Polacy, większość z grupy to Polacy. Niemcy również się przewijają, także tutaj jakiekolwiek animozje nie mają miejsca, a wręcz idą w niepamięć. Anglicy, Amerykanie się przewijają, także tacy, którzy mieszkają tam na miejscu i którzy wspomagają nas w momencie, kiedy przyjeżdżamy.
I wy tam się zjeżdżacie właśnie w tym samym terminie, czy różne
różnie
grupy
to bywa.
Różnie?
Bardzo różnie to bywa. Zresztą też nie jesteśmy jedyną grupą, która tam pomaga. Może jesteśmy o tyle wyjątkowi, że właśnie nie jesteśmy lekarzami, nie jesteśmy w większości lekarzami, jednak kładziemy nacisk na inne działania. Natomiast no, nie jesteśmy jedyni. Bardzo dobrze, bo te strumienie pomocy do Nepalu płyną z różnych stron i przede wszystkim nie są to pieniądze, tylko jest to realna pomoc, czy materialna, właśnie sprzętowa, czy właśnie edukacyjna.
Mhm. A proszę powiedzieć, czy pani tęskni do tych ludzi, których tam poznała? Bo na początku padło, że się zawiązują przyjaźnie.
Zawiązują się przyjaźnie i ten kontakt dzięki mediom społecznościowym może być naprawdę bardzo żywy i podtrzymywany. Tak, tęskni się. Tęskni się do ludzi, tęskni się do miejsc, do sytuacji, tęskni się do zapachów. I nie dalej jak parę dni temu właśnie rozmawiałam z innymi osobami, które też, z którymi za chwilę się spotkamy w Nepalu i mówię, mówię, że to już któryś rok z rzędu, tak mniej więcej miesiąc przed, ja zaczynam czuć zapachy, które znam stamtąd i wyłapywać te nutki takie, które pewnie na co dzień też są, tylko może nie zwracam na nich aż takiego znaczenia. Także tęskni się do dobrych miejsc, do dobrych ludzi, do ładnej pogody. Tam jest cieplej niż tu u nas teraz.
No tak, ucieczka od zimy. Ale to jakże dobre. Szlachetna. Można znaleźć na portalu pomagam.pl zbiórkę na tę misję, bo państwo tam, nie padło to też właściwie, że nie tylko pozyskujecie te różne protezy od tych, którzy już tego nie potrzebują, ale też kupujecie nowe, wózki również też.
Jak najbardziej, wózki, kule, chodziki, ortezy, takie stabilizatory, które szczególnie mają zastosowanie u najmłodszych, właśnie u podopiecznych New Life Nepal. Także tak, tego sprzętu rzeczywiście pozyskujemy całą masę. W związku z tymi działaniami edukacyjnymi też takie sprzęty ratownicze, składane nosze, jakieś kołnierze, rzeczy, które paradoksalnie może nie są jakieś nadzwyczajnie medyczne, na przykład noże do przecinania pasów, które też w sytuacjach ekstremalnych mogą się po prostu przydać. Pozyskujemy dużo tego sprzętu. Też nie zamykamy się na jeden profil pacjenta. Właśnie chcemy być jak najbardziej wszechstronni.
Pani doktor, poleci pani teraz po raz piąty, a dlaczego pani poleciała po raz pierwszy tam?
Z ciekawości, ponieważ stwierdziłam, że jeżeli już kiedykolwiek mam w ogóle zapoznać się z Azją i doświadczyć Azji, to chcę to zrobić, chcę to zacząć od miejsca, w którym będę czuła się bezpiecznie. A ten Nepal, mimo oczywiście różnych niesnastek, różnych zamieszek, które w niedawnym czasie miały miejsce, tak naprawdę jest bardzo bezpiecznym miejscem. I takim miejscem, gdzie jest duży szacunek dla drugiego człowieka idącego po ulicy, niezależnie od tego, jaki ma kolor skóry, jak jest ubrany. Po prostu szanują się tam nawzajem i nas też. Także ciekawość.
No cóż, to już niedługo. A na co pani najbardziej czeka? Tam myśląc o kolejnej wyprawie?
Najbardziej czekam na spotkanie z ludźmi. Na to, ile radości mi dają te relacje, ile przyjemności, chociaż oczywiście też wysiłku fizycznego, daje praca właśnie taka inna niż ta moja na co dzień. To jest takie małe wyzwanie, ale bardzo intrygujące i taka może chęć sprawdzenia się trochę? Pewnie też.
Proszę państwa, naszym gościem w dzisiejszej audycji Rozmowy po Zachodzie była wielkopolska, poznańska właściwie lekarka Natalia Feldberg-Ulanowska, lekarka rodzinna, która po raz kolejny poleci do Nepalu ze swoją misją, akurat w pani przypadku można powiedzieć medyczną. Na koniec piosenka, którą pani też wybrała, i to dla mnie pełna egzotyka, ale nie akurat z tego kręgu kulturowego. Metis, taki pseudonim wokalistki, piosenka Weteran. Krótko o tym.
Jest to moje odkrycie ostatniego czasu. Jestem zauroczona tym, jak reggaeton mogą brzmieć po japońsku. Ta piosenka jest akurat takim manifestem silnej kobiety. Niektórym się już to znudziło, niektórym się oklepało, ale myślę, że raz na jakiś czas warto przypomnieć, że tak naprawdę niezależnie od płci, niezależnie od szerokości geograficznej, każde z nas musi zadbać o swoje granice i zaznaczyć swoją wartość.
A pani lecąc do Nepalu leci jako ta silna kobieta też?
Pozwalam sobie, żeby tak nie było.
Dziękujemy państwu za uwagę. Żegnamy się piosenką pod tytułem Weteran w wykonaniu Metis, japońskiej artystki reggae. Audycję zrealizował Łukasz Kurzawski, poprowadził Rafał Regulski. A przypomnę, naszym gościem była dr Natalia Feldberg-Ulanowska. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Dobranoc państwu.
Dobranoc.
Yes, me an independent woman. I didn't want rough wood if you reach out. I got make me get power, wisdom, and love. These are some of the art of the woman, them. Make me skip them. The mountains and hot tanan. Blaze, blaze, blaze the fire. Down any more summer than I will touch no colors. Down any me no love, no one like picnic. Cause I'm a Jimmy Takoy, no hog, I can hit. You would rather do a good job on stage than choose cheap love, muscle bullets. Come to Kokara, rise up. Keep it confident, sell a line up. Michibika, little guy down. Respect,
Yeah.